Rozmowa kontrolowana.
W Warszawie dziś jest nasz gość Tadeusz Aziewicz, członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie pośle, witamy.
Witam panią, witam radio słuchaczy.
Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został zawieszony, tak powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że projekt może zostać ostatecznie porzucony. Decyzja jeszcze w tym roku. To dobra decyzja? To dobra zapowiedź decyzji?
Nie dziwi mnie ta decyzja. No, z wielu powodów mam do czynienia z potężnym wydatkiem. A minister Tchórzewski właściwie, czy firmy energetyczne nadzorowane przez ministra Tchórzewskiego, no wydają pieniądze na ogromną skalę na podtrzymanie górnictwa, więc trudno było liczyć na to, że znajdą się jeszcze pieniądze na budowę elektrowni jądrowej. Natomiast no, sama inwestycja w elektrowni jądrową, ona niesie za sobą cały szereg zagrożeń, czy wiąże się z nią cała masa znaków zapytania. Także też troszeczkę Tchórzewskiego rozumiem, bo tak naprawdę mamy do czynienia w przypadku budowy elektrowni jądrowej z potężnym transferem pieniędzy z polskich spółek za granicę, bo w Polsce nie ma technologii, która w oparciu o którą można było budować elektrownię jądrową, czyli pieniądze polskich spółek zamiast pracować na rzecz rozwoju naszego kraju, one popłynęłyby albo do Francji, albo do Korei. Także to jest wątpliwość, która właściwie była obecna przy dyskusji na temat energetyki jądrowej od samego początku.
Panie pośle.
Poza tym świat się zmienia. No,
Ale to niech ja dobrze
też
zrozumiem.
Staram się myśleć o tym, co będzie po PiS-ie, bo tam niespecjalnie wierzę w skuteczność Tchórzewskiego w zakresie naprawy górnictwa. I wydaje mi się, że warto patrzeć na przyszłość w kontekście zmieniających się technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii i również energetyki jądrowej. W Ameryce w tej chwili już powstają takie małe, kompaktowe elektrownie jądrowe. Być może warto strategicznie myśleć o tego rodzaju przedsięwzięciach w naszym kraju.
A czyli chce mi pan powiedzieć, jak to dobrze, że to nie my, a Tchórzewski się wycofuje z tej jądrówki, a potem się zobaczy.
Jak widzi pani, ja specjalnie nie atakuję Tchórzewskiego. Staram się zawsze wyobrazić w takiej sytuacji, co ja bym robił, gdybym był ministrem. I te znaki zapytania dotyczące elektrowni jądrowej, one już wisiały nad nami od dłuższego czasu. Natomiast jednoznacznie negatywnie oceniam to, co robi Tchórzewski w kontekście nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi i w kontekście podtrzymania górnictwa w Polsce.
Ale dobrze, to jeszcze
zapłacimy ogromną w rachunkach za prąd.
Za chwilę porozmawiajmy. To tak, proszę mi pozwolić zrozumieć. To ja w takim razie nie rozumiem, co się w zakresie elektrowni i energetyki jądrowej działo od 2009 roku i jak można było 200 milionów złotych wyrzucić w błoto?
Wie pan, w tym wypadku chyba właściwymi osobami są osoby, które zajmowały funkcje we władzy wykonawczej, bo dyskusja na temat energetyki jądrowej trwała od dawna. Natomiast też nie ma co ukrywać, że zdania w tej materii są podzielone. Ja się wypowiadam jako Tadeusz Aziewicz, poseł na Sejm z Gdyni. Natomiast są osoby również i w Platformie, i wśród osób, które pełniły funkcje w rządzie, były takie osoby, które są zwolennikami tego przedsięwzięcia. Zdania są podzielone. Jak pani przegląda prasę, to również na Pomorzu są gorący zwolennicy elektrowni jądrowej. Także ja wypowiadam się w tej materii we własnym imieniu.
I zawsze pan był takim ostrożnym przeciwnikiem lub jak pan woli, zwolennikiem tego rozwiązania?
Do dyspozycji jest internet. Proszę znaleźć jeszcze jedną moją wypowiedź na rzecz elektrowni jądrowej na Pomorzu. Ja od początku wypowiadałem się w tej materii jednoznacznie, że miks energetyczny dla Polski trzeba budować roztropnie i raczej patrzeć w przyszłość, widzieć taniejące odnawialne źródła energii, widzieć postęp techniczny w tej dziedzinie, który jest ogromny. I tak naprawdę nie można zabetonować rynku energetycznego w Polsce ani poprzez zatopienie go, czy takie mocne powiązanie go z górnictwem węglowym, ani poprzez elektrownię jądrową. Z mojej perspektywy najroztropniejsze wydawało się budowanie, tutaj też serce pomorzanina oczywiście odzywa się, budowanie w oparciu o koncern Energa, który ma potężne atuty w postaci sieci dystrybucji, takiej firmy nowoczesnej, otwartej na najrozmaitsze technologie, czerpiącej prąd od tego, kto akurat jest w stanie go najbardziej efektywnie dostarczyć, no ale to zostało zmarnowane także.
No dobrze, a kiedy pan mówi z takim entuzjazmem o odnawialnych źródłach energii, to o czym pan mówi? Bo ja pamiętam ten wielki entuzjazm wokół łupków. Tak jak rozgorzał, tak zgasł bardzo szybko.
Wie pani, ja nie mówię tutaj z entuzjazmem, może tak to dźwięczy. Ja się staram roztropnie patrzeć na świat i przetwarzać tą wiedzę, która do mnie dociera. I nie mogę nie widzieć na przykład, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę, na przykład postęp techniczny nastąpił ogromny i koszt pozyskiwania energii z tego źródła jest w tej chwili mniejszy niż był kilka lat temu i to cały czas przemieszcza się do przodu. Więc jeżeli mamy wydać kilkadziesiąt miliardów złotych z pieniędzy naszych spółek na przedsięwzięcie, które efekt przyniesie w długim okresie czasu, no bo to nie jest tak, że jak zaczynamy dzisiaj budować elektrownię jądrową, to mamy za dwa lata prąd z tej elektrowni, to warto być roztropnym. Jeżeli pojawiły się nowe rozwiązania, no w Ameryce takie rozwiązania są pokazywane już od kilku lat w postaci małych, kompaktowych elektrowni jądrowych, które dają bardziej elastyczną możliwość budowania zabezpieczenia podaży prądu, budowania miksu energetycznego dla Polski, to ja bym to poważnie rozważył.
Ale
a skoro świat
Tchórzewski
się zmienia, skoro nie ma takich bardzo, bardzo twardych punktów odniesienia, to czasami warto zaczekać, politykować roztropnie, bo rozmawiamy o transferze pieniędzy, z pieniędzy polskich spółek na poziomie kilkudziesięciu miliardów.
No dobrze,
to są potężne
kwoty. Pan mówi czekać, a ja od lat słyszę, że jak tak będziemy czekać, to za chwilę nie będziemy mieć dostatecznej ilości energii elektrycznej. Minister Tchórzewski...
Ja mam świadomość tego, że są bardzo silne lobby związane z tego rodzaju przesłaniami.
Czy, że ktoś nas po prostu straszy, tak?
Nie, są potężne pieniądze. No jeżeli wydam pieniądze na elektrownię jądrową, no to nie chcę pokazywać palcem krajów, ale są kraje, które akurat mają w tej dziedzinie dorobek i do tych krajów popłyną nasze miliardy, więc się nie dziwię, że akurat nie ambasadorzy tych krajów są bardziej aktywni, czy organizują seminaria na przykład na rzecz energetyki jądrowej.
Wspomniany przeze mnie minister mówi, energia jądrowa prawdopodobnie nie, bo za koszt jednej elektrowni jądrowej można wybudować trzy elektrownie konwencjonalne. On nie mówi o tym, o czym mówi pan, on mówi o zwykłych, jak rozumiem, elektrowniach konwencjonalnych. To dobrze?
No tak, bo Tchórzewskiego celem jest podtrzymanie górnictwa w Polsce, czyli no jakieś wyjście naprzeciw no potężnemu napięciu politycznemu, które wisi nad nami.
No
i robi
dobrze.
To kosztem sektora, no tak, w wymiarze politycznym, tak. Natomiast jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, to zapłacimy to w rachunkach za prąd. I od początku byłem przeciwny transferowi pieniędzy z koncernów energetycznych do kopalni, bo koncerny energetyczne, zresztą o tym rozmawiamy właśnie od początku tej rozmowy, same potrzebują potężnych pieniędzy na inwestycje, ale na inwestycje roztropne, na inwestycje takie, za którymi stoi rachunek ekonomiczny. A proszę zwrócić uwagę, że chociażby w kontekście elektrowni Ostrołęka, no ten znak zapytania też wisi od samego początku, od momentu, kiedy pojawiła się ta inicjatywa. Po prostu biznesowo to przedsięwzięcie no nie wytrzymuje analizy. I w tego rodzaju przedsięwzięcia pcha Polskę Tchórzewski w moim przekonaniu po to, by rozwiązać jakiś problem na Śląsku. Natomiast jego obowiązkiem jest myślenie w kategoriach całej gospodarki, to w długim okresie.
To idźmy dalej w takim razie. Wczoraj było pierwsze czytanie tego rządowego projektu ustawy, no powiedzmy tak w skrócie, przyspieszającego budowę przekopu na Zalewie. Wy poprzecie jako Platforma ten projekt, czy nie?
Wie pani, no kości zostały rzucone. Rząd podjął decyzję o budowie przekopu. No i teraz pytanie jest, czy mamy się pastwić na specustawą. Mam bardzo duże wątpliwości. Mówiłem o nich wczoraj w trakcie wystąpienia sejmowego. Natomiast no chcemy w komisji no tak oddziaływać na zapisy specustawy, żeby w większym stopniu mogły wpływać na nią różne grupy społeczne z otoczenia zewnętrznego procesu, czyli chodzi o konsultacje społeczne, które minimalizuje ta forma, którą przyjęło Prawo i Sprawiedliwość. Tu głównie chodzi mi o ekologów. Ja bym chciał, żeby ich głos zabrzmiał donośnie w dyskusji na temat tego
przedsięwzięcia. Żeby przedłużyć inwestycje, budowę?
Nie przedłużyć, żeby wysłuchać. Ja akurat, jak pani wie, całe życie zajmowałem się gospodarką, natomiast trochę wczytałem się w analizy przedstawiane przez ekologów w kontekście budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną i ja tam widzę całą masę argumentów, na którymi moim zdaniem trzeba się na poważnie pochylić. No i chciałbym, aby to się zdarzyło na forum sejmowej komisji.
No wczoraj wiceminister powiedział, że znikną cztery gniazda kormoranów i kilka buków z rezerwatu.
No mówił różne rzeczy. Mówił też, że tak naprawdę to przekop jest po to, żeby stocznie budować w Elblągu, więc mam wrażenie, że minister gospodarki morskiej, no wczoraj akurat ministra reprezentował pan wiceminister Brzezicki, za każdym razem mówi coś innego. Kiedyś tłumaczono nam, że ten przekop jest efektywny ekonomicznie. Ostatnio słyszałem, że tak naprawdę to chodzi o sekretne plany NATO i względy związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Wczoraj Brzezicki powiedział, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby tam zlokalizować strategicznie przemysł stoczniowy, więc mi się trochę włos jeży na głowie, jak ja słucham tej argumentacji.
A skoro przemysł stoczniowy, o właśnie, strategiczny przemysł stoczniowym. Jak pan wie, takie są też tutaj głosy, jest chyba prawie pewne, że Polska Grupa Zbrojeniowa złoży ofertę na zakup stoczni marynarki wojennej w likwidacji czy w upadłości od wielu lat. Internauci już zdążyli obśmiać temat w sensie, że siedziba stoczni będzie w Radomiu, ale to jest jakby wątek poboczny. To jest szansa, pana zdaniem, dla Stoczni Marynarki Wojennej i jakieś wyjście?
Wie pani, wszystko zależy od tego, co Macierewicz, bo też zwracam uwagę na to, że mam ministra do spraw gospodarki morskiej, a tu głównymi transakcjami stoczniowymi zajmuje się minister obrony. Co Macierewicz zamierza zrobić z tą stocznią? Jak pani pewnie pamięta, ja dawno, dawno temu byłem gorącym zwolennikiem połączenia Stoczni Marynarki Wojennej ze Stocznią Nauta i gdyby wtedy to się stało, myślę, że nie mielibyśmy upadłości Stoczni Marynarki Wojennej, a Nauta byłaby w dużo lepszej kondycji. No ale wtedy związkowcy i nie tylko związkowcy mieli inne zdanie w tej materii. W efekcie mamy upadłość i panią syndyk, która wystawia stocznię na sprzedaż. I teraz, jeżeli rzeczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa kupiłaby tą stocznię w celu konsolidacji i daj Panie Boże, co się wydaje dosyć księżycowe w tej chwili, ale prywatyzacji, to ja bym specjalnie nie kontestował. Bo gdybyśmy doprowadzili do konsolidacji przemysłu stoczniowego, ale na normalnych warunkach rynku, no to jest to chyba jedno z lepszych rozwiązań. To jest pójście bardzo okrężną drogą, ale do tego, o czym myślałem, czy mówiłem 9 czy 10 lat temu. Natomiast no, widzimy, jak funkcjonuje minister Macierewicz i wydaje mi się, że no, trzeba mieć bardzo dużo dobrej nadziei, żeby zakładać, że tego rodzaju projekt będzie przez
tężą zrealizowany. No tak, no, ale coś z tą Stocznią Marynarki Wojennej należało zrobić. To postępowanie upadłościowe trwa tyle lat. Czy to nie jest mimo wszystko jakaś szansa? Oczywiście no ryzykowne, ale szansa.
No chcę myśleć w kategoriach szans, to tak mówiłem wcześniej, chociaż powody do sceptyzmu mam bardzo duże. Jeżeli celem jest konsolidacja, to tak. Konsolidacja i restrukturyzacja. No i słowa prywatyzacja, może nie chcę odmieniać, żeby Macierewicza nie straszyć, ale kiedyś PiS odejdzie od władzy i myślę, że trzeba będzie naprawiać to, co oni w tej chwili czynią. Więc jeżeli skonsoliduje na zasadach rynkowych, restrukturyzując sektor stoczniowy, no to okej, to nie mam nic przeciwko temu. Natomiast no, w przestrzeni publicznej pojawia się cała masa innych informacji, które dają powody do niepokoju, ale tu poczekamy. Oj, bardzo dużo. No, chociażby te wypowiedzi ministra Brzezickiego, z których właściwie wprost wynika, że sektor stoczniowy no, ma być budowany na zasadzie totalnie ręcznego sterowania, wykupu, nie wiem, chociażby Stoczni Gdańskiej od Ukraińców, łączenia tego wszystkiego w jeden duży państwowy koncern. No mi się przypomina chociażby pan prezes czy dyrektor, już nie pamiętam, Szlanta, to wszystko już w przeszłości było. I jakby właściwie wracały stare idee, które skończyły się tak naprawdę upadłością naszych stoczni. Mam wrażenie, że my kończąc rządzenie w poprzedniej kadencji zostawialiśmy sektor stoczniowy w dużym stopniu zrestrukturyzowany, jednak z takim punktem ciężkości po stronie prywatnych przedsiębiorców. Jeżeli państwo będzie bardzo mocno ingerowało w ten sektor, to z oczywistych względów musi się to odbyć kosztem tej części, która została sprywatyzowana. No i wszystkie demony, które wiążą się z takim ręcznym sterowaniem gospodarką, wrócą. Nawet jeżeli państwo jest w stanie w tej chwili no, na siłę zbudować jakieś zamówienia dla naszych stoczni, no to trzeba pamiętać, że to zaplecze, które w tej chwili jest tak ręcznie bardzo budowane, ono po zakończeniu tych inwestycji będzie musiało dalej żyć. I co? Znów kolejne zamówienia państwa. Pojawia się naturalne pytanie o głębokość rynku stoczniowego. Ile tak naprawdę statków potrzeba w Polsce naszemu rządowi, czy potrzeba w otoczeniu zewnętrznym naszych stoczni? Czy jest miejsce dla takiego dużego państwowego koncernu, miejsce na rynku, takie, które pozwoli tym stoczniom samodzielnie żyć bez państwowego wsparcia? No to są znaki zapytania. Ja zawsze wolę, jeżeli w takich sytuacjach gospodarka naturalnie dopasowuje się do rynku, niż jeżeli ktoś tak trochę układając klocki na szachownicy, no stara się wymyślać biznesa. Takie zagrożenia widzę.
Rozumiem, ale rozumiem, że to pańskie dobre samopoczucie, jeśli chodzi o sytuację w przemyśle stoczniowym, akurat chyba Stoczni Marynarki Wojennej nie powinno dotyczyć, bo ta sytuacja wcale nie była dobra przez lata i było
no,
tylko
no,
podawane
dobra,
ciągle kolejne
pamiętam,
koła ratunkowe.
Ten case z Nautą, naprawdę uprzedzałem, była mowa o tym, pamiętam dokładnie, co się działo, także to... Ale jeszcze w końcu poprzedniej kadencji minister Gawlik mówił na poważnie jednak o powrocie do koncepcji połączenia Nauty i Stoczni Marynarki Wojennej w ramach Pegasu, więc poniekąd to myślenie wraca w tej chwili, tylko oby ono nie było mocno wykoślawione przez Macierewicza.
Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam z Gdańska.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Tadeusz Aziewicz, członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Z posłem rozmawiała Agnieszka Michajłow, teraz za 16 minut 9.